Czas reakcji w Radiu Szczecin.
A to trochę szkoda, że nie będzie padać, bo grzyby lubią deszcz, a to przecież środek grzybowego sezonu. Witamy Państwa bardzo gorąco w czasie reakcji. Patryk Srokowski dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik program przygotowywał. W studiu jest także i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. I Państwa zapraszamy do udziału w naszym programie. 510-37-36 numer do naszego studia. 32 na końcu to numer czujny i zaczynamy od grzybów w Niemczech. Czyli blisko mamy piękne lasy Mecklenburgia, Pomorze Przednie, i stamtąd zatelefonował nasz stały słuchacz Bogdan.
Dla pięknej pogody, dla grzybiarzy udających się tutaj w Mecklenburgii na terenie Niemiec na grzyby. Dopuszczalna ilość grzybów na osobę w większości wypadków lub przypadków, przepraszam, to jest 1 do 2 kg tylko dla własnych celów użytkowania. Nie do sprzedaży. 1 do 2 kg na osobę dziennie. Te grzyby mogą być zbierane wyłącznie na własny użytek, ponieważ niemieckie służby leśne i celnicy, gdy wykryją, że zbieracz ma więcej niż 2 kg, płaci się mandat 2,5 do 10 tysięcy euro. 2,5 do 10 tysięcy euro. W sobotę na granicy pomagałem człowiekowi, który miał 5 kg 600 gram grzybów. Miał do zapłacenia 1500 euro. Na szczęście zapłacił 250 euro, bo resztę grzybów trzeba było rozsypać z brzegu lasu.
Na niemieckie lasy kuszą, ale proszę uważać, proszę uważać. Dowiadywałem się przed chwilą, w dalszym ciągu są prowadzone kontrole w Kołbaskowie po tamtej stronie, ale tylko wjeżdżające samochody muszą nieco zwolnić i policja niemiecka tak trochę się przygląda, trochę nie. Przy wyjeżdżaniu z Niemiec już żadnych nie ma. Lubieszyn tutaj chyba w ogóle nic nie stoi, a Rusówek całkowicie zamknięty. To jeżeli chodzi o grzyby. Ja wiem, że sezon na ryby już się zakończył, chociaż wędkarzy tutaj u nas po naszej stronie widuje się dosyć sporo. Natomiast także w Niemczech tu już naprawdę proszę bardzo uważać, bo żeby w ogóle móc wędkować, kiedyś czytałem te przepisy, to trzeba przejść szereg kursów, między innymi taki kurs, co zrobić, jak robić, jak wędkować, żeby ryba specjalnie się nie męczyła. To jest bardzo ważne w Niemczech. 510-37-36, a teraz telefon dzisiaj zarejestrowany pod czujnym numerem. Pociąg jechał z Warszawy, miał rano, przyjechać do Świnoujścia. Słuchacz raniutko czekał na ten pociąg i z nudów trochę chyba zatelefonował do nas.
Siedzę sobie na stacji w Świnoujściu i czekam na opóźniony pociąg z Warszawy. Uznam się nazywa. Miał przyjechać o godzinie 7.21. No i teraz tak patrzę na aplikacji. Przyjedzie o 9.57. No, z tego co widzę, lokomotywa się zepsuła. No, zdarza się. A ja sobie czekam w tym Świnoujściu na tego Uznama. Podobno ten pociąg nazywał się kiedyś Patologia.
A po co się spieszyć, prawda? Mamy czas. 510, 37 i 36 numer do studia, 32 numer czujny i jeszcze dla piszących czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Ten telefon zarejestrowany pod czujnym numerem trochę poczekał, bo staraliśmy się dowiedzieć czegoś na temat od Enei, bo telefon dotyczy Enei, właśnie biura przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
Dzień dobry. Ja z takim problemem do czasu reakcji udałem się do szczecińskiej Enei sprawą taką prostą, lekką, łatwą i przyjemną, związaną ze zmianą zapisów umowy. No, ale wcześniej oczywiście zarejestrowałem swoją wizytę telefonicznie, po czym udałem się, żeby zapytać tam panią, jakie dokumenty muszę wziąć ze sobą, żeby daną sprawę związaną ze zmianą umowy załatwić. Wyjaśniła mi, że ta zmiana umowy nie wymaga mojej interwencji osobistej szczecińskiej Enei, tutaj Aleja Wojska Polskiego. Ponieważ ta wizyta była zaplanowana tydzień później, no to poprosiłem panią o anulowanie tej wizyty. No i okazuje się, że pani nie ma możliwości, aby tę wizytę, miałem internetowo zaplanowaną tydzień później, odwołać. Znaczy system nie ma takiej możliwości. Zablokowałem tym samym możliwość przyjścia kogoś innego. No i ja nie wiem, na ile jest możliwość, żeby państwo dowiedzieli się tej, dlaczego w systemie komputerowym i jak państwo już wiedzą, także możliwości osobistej mojej interwencji. Nie ma możliwości odwołania wizyty, którą ktoś wcześniej sobie zaplanował. Pozdrawiam.
Dziękujemy za sygnał. Dzwoniliśmy, pisaliśmy do Enei, żeby dowiedzieć się czegoś na ten temat. Czy to tylko błąd, niedopatrzenie, trzeba uzupełnić system, czy to jakieś takie celowe działanie i ma jakiś głębszy, ukryty sens, że takiej wizyty wcześniej zarejestrowanej, kiedy już później okazuje się, że jest niepotrzebna, albo że po prostu nie możemy przyjść w wcześniej zaplanowanym terminie, nie można odwołać. Czekamy cały czas na odpowiedź. Podobno chodzi o to, żeby te okienka jednak miały takie luki czasowe, po to, żeby móc obsłużyć te osoby, które po prostu tak przyszły, akurat przechodziły Wojska Polskiego, a wstąpię do Enei, coś załatwię, kolejka się ustawia i tutaj proszę bardzo, jest akurat wolny kwadrans, bo wizyta nie została odwołana i ta możliwość jest zablokowana specjalnie właśnie w tym celu. Nie wiemy na razie, jak jest, dzwonimy do Enei, piszemy do Enei, mam nadzieję, że to wyjaśnimy. Kilka słów o tym, co będzie w dzisiejszym programie. Będzie znowu alkoholu. To już 2 tygodnie opowiadamy Państwu w czasie reakcji o alkoholu. 2 wątki w czasie reakcji się pojawiły. Pierwszy z nich to fabryka wody. Nasi słuchacze zauważyli, że nie dzieje się najlepiej. W fabryce wody jest sprzedawany alkohol, ale dobrze, to jeszcze nie do końca o to chodzi, tylko że jak on jest sprzedawany, to wiadomo, że niektóre osoby sobie z tym nie radzą, nadużywają i są niemiłe sceny w fabryce wody. I telefony cały czas są rejestrowane pod czujnym numerem, także maile w tej sprawie. No i przy okazji wróciliśmy do nocnej prohibicji w Szczecinie. Taki pomysł wśród radnych, zainspirowany zresztą przez mieszkańców Szczecina, którzy cierpią w centrum, w śródmieściu, w niektórych dzielnicach, gdzie sklepów nocnych z alkoholem jest bez liku. Ci mieszkańcy skarżą się, że nie da się spać, hałas, wizyty policji, straży miejskiej i tak cała noc upływa. Radni podjęli ten temat i obiecali, że zajmą się i być może wprowadzą nocną prohibicję w Szczecinie. Taki pomysł urodził się jesienią 2022 roku, a mamy jesień 2024 roku i pytamy w czasie reakcji radnych, co dalej. To jeden z tematów. Będzie także o wykopkach, które przewidywane są już od poniedziałku przy szpitalu przy Unii Lubelskiej. Tam już są gigantyczne problemy z parkowaniem, ponieważ ruszyła budowa nowych obiektów szpitalnych. Parking ten przy samym szpitalu został mocno ograniczony. Funkcjonuje parking zapasowy, a jeszcze do tego dojdą wykopki, które będą prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. No i będzie także o Kolumba. Czy rzeczywiście tramwaj już pojedzie na Pomorzany ulicą Kolumba od 1 listopada? Pytanie, na to pytanie także w naszym programie, mam nadzieję, usłyszymy odpowiedź. A z nami pierwszy gość, pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Kacprze, ponownie witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Na początek telefon czujny i pytanie od naszego słuchacza dotyczące tablic, nowoczesnych tablic, które informują na bieżąco pasażerów komunikacji miejskiej, co przyjeżdża i kiedy odjedzie.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Przystanek tramwajowy Jaśminowa ZUS. Ani po jednej, ani po drugiej stronie na dole przystanku tramwajowego nie działają tablice informacyjne pokazujące, za ile minut odjeżdżają tramwaje w kierunku centrum czy autobusy, na które można się przesiąść. Tablica informacyjna dla linii 54, 65, 79 to chyba tylko nie działa. Nie, może zamontujcie, to ładnie będzie lepiej wyglądało. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
Dziękujemy za informację. Jeszcze przy placu Kościuszki podobno są kłopoty z tablicami i przy Turkusowej, panie Kacprze.
Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o tablicę przy Turkusowej, ona zostanie do końca roku jakby wymieniona, niedziałająca. Jeśli chodzi o faktycznie także niedziałającą Jaśminową ZUS, też mamy takie informacje. Ta z kolei została najpierw zgłoszona serwisantowi i tutaj specjalista przyjedzie do niej. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o... i szczepot Kościuszki, tak? Też będzie... Mamy wiedzę na ten temat, że ona jest uszkodzona i w miejscu uszkodzonych będą się po prostu pojawiały nowe, tak jak powiedziałem.
Dobrze, czyli Jaśminowa dopiero specjalista pojedzie i zobaczy, tak, co się stało, tak? Ta przy Turkusowej to już wiadomo, że nadaje się do wymiany i przy Kościuszki najpierw specjalista, czy już wiadomo, że trzeba wymienić?
Tam chyba będzie do wymiany.
Wymiana zapisuje. Kościuszki, wymiana Turkusowa, wymiana Jaśminowa, zobaczymy. Serwisa, jeszcze gdzieś jakieś tablice nie działają?
Nie mam wiedzy na ten temat, ale tam gdzieś, gdzie mamy faktycznie takie informacje, gdzie one działają, to po prostu się tam i możemy to zrobić, to wymieniamy je po prostu.
Dobrze. Takie, nie działają. Panie Kasprze, ogólne pytanie. Od kiedy te tablice funkcjonują w naszym mieście?
Szczegółowe pytanie. Od paru lat, z tego co.
Od paru lat.
Z tego co wiem, to tak.
Ale prawda, że takie pytanie nasuwa się, skoro tutaj już mamy dwie do wymiany i jedna prawdopodobnie być może będzie do wymiany, bo specjalista zobaczy, co tam przy Jaśminowej. To takie pytanie rodzi się, ile do tej pory tych tablic zostało wymienionych?
Rodzi się, tylko że to są znowu informacje troszkę, ja muszę mieć więcej czasu na nie. Ja oczywiście przygotuję je i będę miał, możemy o tym porozmawiać w przyszłości, będę wiedział dokładniej, w jakim jakby obszarze się poruszamy.
Tak, liczbowym. Dobrze, panie Kacprze, jeszcze jedno pytanie, to chyba też na później. Ile kosztuje wymiana tablicy?
Tak, to też zdecydowanie. Jednym słowem
dojdziemy do takiej konkluzji, ile miasto kosztuje obsługa tablic informacyjnych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, prawda? I dlaczego się psują, bo może to jest jakaś wyjątkowa sytuacja, prawda? Jeden producent, jeden rodzaj tablic i są jakieś takie wadliwe może, nie wiem. Prawda? To dobrze by było się przyjrzeć, tak? Jakieś statystyki na ten temat. Panie Kacprze, wracamy do SKA, Szczecińska Karta Aglomeracyjna i Szczecińska Karta Rodzinna. Bardzo podobne są te karty, a właściwie identyczne, prawda? Bo te plakietki czy te plastiki niczym się nie różnią.
Różnią się, zgadza się, ma pan rację, karty są bardzo podobne, bardzo. Różnica jakby fizyczna jest taka, że na szczecińskiej karcie rodzinnej jest napisane w prawym dolnym rogu, z tego co pamiętam, jest napisana Szczecińska Karta Rodzinna.
Ale skrót SKA, duży.
Na górze tak. Więc to jest jedyny wyróżnik fizyczny, dostrzegany jakby dla pasażera czy dla oka, który je fizycznie odróżnia od siebie.
No i pamięta pan problem naszego słuchacza, pana Marcina, który jest beneficjentem chyba chodziło o szczecińską kartę rodzinną, ale to zaraz rozstrzygniemy, prawda? I poszedł, żeby przedłużyć ważność tej karty, bo ona uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej dzieci czy w wieku szkolnym, to jest taki benefit w naszym mieście. Jego starsze dziecko miało kończyć 18 lat i tutaj te uprawnienia wygasają w tym momencie. I co się okazuje, tutaj słuchacz pisze, że równocześnie miały wygasnąć uprawnienia dla pozostałych jego dzieci, tam na przykład w wieku 12 lat. I teraz pytam, czy to zadziałała właśnie Szczecińska Karta Rodzinna? Znaczy, jedno dziecko weszło już w pełnoletność, więc przestało być dzieckiem, więc dzieci jakby zrobiło się mniej i przestały działać uprawnienia wynikające ze Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Czy to była Szczecińska Karta Aglomeracyjna?
Myślę, żeby w 100% odpowiedzieć na to pytanie, to należałoby jednak tego pana, czy panią pana
zapytać,
w sensie do nas jakby skierować, może tak, skrócimy drogę. Natomiast ja panu powiem, jak to wygląda,
ogólnie.
Jak to powinno wyglądać. Tak. Jeżeli faktycznie, bo Szczecińska Karta Rodzinna jest nadawana, ona ma czas ważności, czy można tak powiedzieć, pierwsza, czyli jeżeli mamy dwójkę dzieci i na przykład mamy to jakby...
Jedno dziecko kończy 18 lat, tak, to potem wygasa karta w ogóle dla wszystkich, bo już zostaje jedno de facto dziecko.
Zgadza się, tak? Ta data też jest napisana na karcie, to jest istotne, myślę, bo widać tą datę. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby tak, to na jedno to najstarsze powiedzmy wygasa. Natomiast jeżeli chcemy przedłużyć, bo powiedzmy, że
postarać
możemy...
Postarać się o kolejne dziecko. Jeszcze,
na przykład, albo mamy trójkę dzieci, nie wiem, różnie, to możemy iść w takim momencie, zgłaszamy się, składamy wniosek o przedłużenie jakby ważności takiej karty i jeżeli tych dzieci jest na przykład dwójka w rodzinie jeszcze, to w kolejnej jakby karcie już przedłużonej one również mają te uprawnienia do ulg zostają. To jest, myślę, istotne, tylko że trzeba właśnie odnowić, jakby złożyć wniosek o przedłużenie takiej karty. Taki wniosek składa się jakby w Urzędzie Miasta, na przykład w Szczecinie, albo w urzędach gminy, Police, Dobra Szczecińska lub Kołbasa.
Tak, bo one współpracują, tylko że my musimy
jakby zakomunikować urzędowi o takiej sytuacji i przedłużyć jakby działanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej, jeżeli mamy na przykład dwójkę dzieci jeszcze w rodzinie.
Szczecińska Karta Rodzinna działa tak samo jak aglomeracyjna, czyli uprawnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, tak, dzieci uczących się, tak? Na pewno. Jakie są jeszcze inne uprawnienia tej Szczecińskiej Karty Rodzinnej?
Szczecińska Karta Rodzinna jest o tyle, myślę, interesująca dla rodzin, że ona jakby umożliwia też korzystanie na przykład po jakichś atrakcyjniejszych cenach, na przykład z instytucji kultury miejskich, na przykład. Aha. Albo z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Oczywiście mówię o miejskich jakby atrakcjach.
W Fabryce Wody chyba nie działa.
Nie wiem, ale wiem, że Alarkomcie chyba działa.
Tak sobie przypominam.
To tak wygląda.
Cennik Fabryki Wody próbuje otworzyć w pamięci, tam nie. Tam jest po prostu młodzież, tam są ulgi, zwykłe takie ulgowe bilety dla młodzieży uczącej się.
Więc myślę, że ta karta jest ciekawa, bo ona, mało tego, tam są jeszcze podmioty, niektóre komercyjne, które też
uczestniczą w programie.
Tak, tam różne przychodzą.
A dlaczego, panie Kacprze, o to pytam, bo może opłaca się bardziej jednak nie wyrabiać sobie szczecińskiej karty rodzinnej, tylko postarać się o aglomeracyjną i tam tych problemów, które mogą zrodzić się, kiedy jedno z dzieci kończy 18 lat, już nie ma.
No właśnie, tutaj trzeba, że tak powiem, odejść od ogółu do szczegółu i spojrzeć dokładnie na przykład, ile lat ma dziecko, jak to wygląda, bo karta SKR jest szersza jakby w uprawnieniach, ale może faktycznie należałoby podejść bardziej szczegółowo do tego i już jakby analizować właśnie, które zniżki by nam bardziej pasowały. SKR jest na pewno szersza, bo jeżeli mówimy o Szczecińskiej Karcie Aglomeracyjnej, to tam jest tylko mówimy o zniżkach, powiedzmy, czy ulgach na komunikację miejską. Tylko i wyłącznie. Szczecińska Karta Rodzinna ma dodatkowo właśnie te bonusy, powiedzmy, o których mówiłem wcześniej, kulturalne czy sportowe.
Dobrze, panie Kacprze, to jeżeli chodzi o tablicę, to tutaj szersze informacje na ten temat, tablicę Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, nowe, świetlne, które miejscami się psują, wymagają wymiany, to o tym szerzej umawiamy się na przyszły tydzień, prawda? Żeby powiedzieć, ile tych wymian było do tej pory, od momentu wprowadzenia tego systemu informacyjnego na przystankach. A oprócz tego jeszcze cały czas czekamy na wyjaśnienia dotyczące przystanku na ulicy Żwirki i Wigury na Pogodnie. Prawda? Ten przystanek był w Zatoczce, teraz autobus zatrzymuje się na ulicy, to jest jednokierunkowa, właściwie jeden pas ruchu tylko. Zatrzymuje się na jezdni, na tym pasie, wysadza i przyjmuje pasażerów, a za nim sznur. No bo ta Żwirki i Wigury, a dalej Czorsteńska, tak by się wydawało, że to niewielkie uliczki na Szczecińskim Pogodnie, nie są wielkie, ale ruch jest duży. Dlatego, że one są między Witkiewicza a Mickiewicza, zatem sporo samochodów tamtędy jeździ, autobusy komunikacji miejskiej i auta również. Więc dobrze by było, gdyby one były takie, przejezdne.
Jasne, możemy bardziej szczegółowo porozmawiać w przyszłym tygodniu.
Dobrze. Pan Piotr jeszcze do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo, panie Piotrze. Oj, rozłączyło się. Dobrze, panie Kacprze, w takim razie przyszły tydzień umawiamy się. Tablice i Żwirki i Wigury. Tutaj czekamy na już regulacje projektu organizacji ruchu.
Dobrze,
jest
dziękuję.
Jest już pan Piotr, panie Kacprze, dobra?
Znikłeś, ale mówię... Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan rzecznik miał się przygotować, nie odrobił lekcji, nie przygotował się. Szczecińska Karta Rodzinna, zniżka jest zależna od ilości dzieci. Czym więcej dzieci, tym wyższa zniżka. I obejmuje ona także rodziców. Jeżeli jedno dziecko odpada, no to trzeba wszystkie karty aktualizować, bo będzie wtedy mniejsza zniżka. Tam jest od każdego dziecka chyba 5% jest za bilety, coś takiego, życiówkę, nie? W ten sposób. No i jeszcze jedno, tutaj takie ostrzeżenie, tablica taka wyświetlająca objazdy w policach, od nowości nie działa. Nie wiem, czy to jest ZDIT czy nie, ale temat jest tak twardy, jak te windy na Gdańskiej, które czy tam na strugach, których nie idzie ruszyć. Dziękuję.
Dziękuję, panie Piotrze. Jeszcze pan Krzysztof, halo?
Dzień dobry, ja teraz właśnie usłyszałem, jak pan redaktor właśnie wspominał na tych przystanku, że wielkie figury. No niestety mi się wydaje, tam się nie zmieni i autobus będzie stawał na drodze z tego względu, że ja tam ostatnio właśnie wczoraj i przedwczoraj jeździłem, tam były roboty robione, tam są znaki i w tym miejscu, gdzie przystanek, będzie parking, już jest postawione znaki są i jest typowo parking, a znak na ten, dla autobusów jest przesunięty właśnie typowo na drodze i tutaj pan właśnie związany z tym właśnie źle, doskonale na pewno wiedzą, bo zrobienie czegoś szybciej, a nie wiedza tutaj niby pana tego, to jest troszeczkę coś nie tak, bo tak jak mówię, na tym miejscu przystankowym jest już, są już normalnie znaki, pasy są pomalowane martwe i jest parking zrobiony. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję panie Krzysztofie. Zobaczymy, tak, panie Kasprze?
Tak, słuchałem.
Co tam? Dobrze, ale to ja myślałem, że cofnięcie tego przystanku jest związane z tym, że zaraz przy skrzyżowaniu, bo to jest akurat ten przystanek Zatoczka jest przed, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Wita Stwosza, że myślałem, że to z tego powodu, no ale jeżeli tam ma być parking, no to nie ten powód. Tak, no bo cofnięcie przystanku by sugerowało, że no, autobus zatrzymujący się nie może zasłaniać przejścia dla pieszych i tego skrzyżowania, no, ale jeżeli będzie parking i będą tam parkować samochody, to będzie wszystko zasłonięte. To jednak nie tędy droga.
Wie pan co, myślę, że najlepiej będzie porozmawiać w przyszłym tygodniu na ten temat i odnieść się właśnie szczegółowo do tych zarzutów, powiedzmy, dobrze, które się pojawiają.
Wątpliwości, tak, i pytań.
W temacie czy wątpliwości, bo
dobrze. Jasne. Pan Kacper Reszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję, dziękuję.
Proszę słuchać.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Będzie o żwirki Wigury, będzie o tablicach informacyjnych, a przed nami kolejny temat i za chwilę powitamy kolejnego gościa. Pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. W ubiegłym tygodniu nasz słuchacz napisał, że ma poważne wątpliwości, czy termin 1 listopada, termin, kiedy miały już ruszyć ulicę Kolumba, tramwaje ulicą Kolumba i dojeżdżać aż na pętlę Pomorzany, czy on będzie dotrzymany. Cały czas nasi słuchacze obserwują, co dzieje się na ulicy Kolumba, jak przebiegają te prace, jak przebiega ta rewolucja. I pan Wojciech Jachim teraz nam powie, czy rzeczywiście 1 listopada to będzie ten dzień. Mam nadzieję, że już jest gość, jeszcze nie ma. W takim razie, dobrze, to pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry pani Hanno.
Dzień dobry.
Nagła zmiana kolejności, witam. Pani Hanno,
niespodzianka,
ciężko jest z parkowaniem, to pani wie, prawda? Przy Unii Lubelskiej, bo tam potężna budowa w tej chwili trwa. Mocno zostało ograniczone parkowanie tuż przy szpitalu, a tu jeszcze ZWiK wchodzi.
Rzeczywiście, wchodzi i to od najbliższego poniedziałku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że różne podmioty prowadzą tam swoje działania i zadania, natomiast my również musimy przeprowadzić swoje, nie czekając, ponieważ bezpieczeństwo takie wodociągowe i szpitala, i tych jednostek czy placówek, które dobudowują się w okolicy, jest bardzo ważne. Stąd też nasze prace, którymi objętych zostanie blisko kilometr wodociągu. W najbliższy poniedziałek pierwszy etap naszych prac od ulicy Jackowskiego, od tamtej strony rozpoczniemy, a w zasadzie nasz wykonawca, ale będzie to prac robić w taki sposób, żeby mimo wszystko ta uciążliwość była jak najmniejsza, przejazd dla karetek będzie zachowany. Musimy się jednak liczyć z tym, że gdzieś ciężki sprzęt, dodatkowe właśnie utrudnienia i problemy z parkowaniem mogą się pojawić.
Od Jackowskiego aż do Unii Lubelskiej cała ta ulica, tak, wzdłuż?
Zasadniczo docelowo tak, natomiast biorąc pod uwagę, zasadniczo cała ulica będzie, tak, czy ten wodociąg będzie tam przebudowywany. Natomiast no nie w całości i nie wszystko naraz. Ten wodociąg będzie układany metodą wykopową, dlatego będziemy to zadanie realizować krótkimi odcinkami, tak żeby ten dojazd do szpitala, szczególnie dla karetek, był zapewniony. Więc te roboty będą trwały dosyć długo, bo planujemy je zakończyć na początku roku 2026. Ale ma to związek właśnie z tym, tak, to są długo, na długo długi czas rozłożone prace, ponieważ dotyczą dużego odcinka wodociągu i będą prowadzone krótkimi odcinkami, tak właśnie, żeby gdzieś tam w najmniej możliwie inwazyjny sposób tę robotę przeprowadzić. Natomiast trzeba to zrobić, ponieważ przy tak dużym rozwoju tej okolicy, przy budowie nowych obiektów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, nie możemy przecież doprowadzić sytuacji, w której to ciśnienie wody w którymkolwiek z budynków, ale przede wszystkim w szpitalu, będzie niezadowalające, albo że może dojść do jakiejś potencjalnej awarii, która spowoduje, że tej wody tam nie będzie. To są trudne prace i rzeczywiście ten komfort, przynajmniej na razie dojazdu, czy przejazdu, czy parkowania w okolicy, będzie mniejszy niż do tej pory, ale bezpieczeństwo takie właśnie wodociągowe jest dla nas najważniejsze.
Najważniejsze, tak jest, to dobrze, czyli od Jackowskiego. To wizualnie Państwu opowiem, tam jest taki plac, który nazywa się Kamila Norwida i na środku tego placu jest basen z wodą przeciwpożarowy i to jest właśnie ta ulica Jackowskiego, czyli od tej Jackowskiego zaczynając aż do dużego skrzyżowania Unii Lubelskiej Litewska, tak?
Ale to jakby są jeszcze takie mocno dalekosiężne plany. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że my wjedziemy po prostu po całej długości, rozkopiemy wszystko i spowodujemy problemy. Ale docelowo rzeczywiście tak jest, że to taki długi, duży odcinek pracami będzie objęty.
Mhm. Ale to jeszcze nie weszliście na tę ulicę Unii Lubelskiej?
W poniedziałek pierwsze utrudnienia.
Ja w tej chwili na nią patrzę, wykonawca. Cała jest zakorkowana. Od Jackowskiego aż do skrzyżowania. Salutka.
Jaka jest przyczyna tego zakorkowania, to trudno...
Zadałem pytanie, czy już tam jakieś ekipy się pojawiły?
Nasze jeszcze nie.
Mam informację, że od
poniedziałku tam będą. Natomiast tam trudność, czy taki duży ruch jest na dobrą sprawę cały czas ze względu na zmieniającą się jakby grupę pacjentów i osób odwiedzających.
Sobie wyobrazić, co będzie, jak tam ekipy wejdą.
Wie pan co, może nie wyobrażajmy sobie, ale też nie demonizujmy. Zobaczymy, co będzie rzeczywiście. Nasz podwykonawca będzie robił wszystko, żeby zminimalizować te utrudnienia, ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że przyczyną całego zła jest ZWIK, bo tam tych podmiotów i jednostek, które budują, przebudowują,
remontują,
jest dużo. I teraz pytanie, kto powinien w pierwszej kolejności zrezygnować ze swoich prac? Mając na uwadze jakby ten standard i bezpieczeństwo, my ze swoich zrezygnować nie mogliśmy.
To jest zrozumiałe. Jest trudno już, bo patrzę na mapę, będzie prawdopodobnie jeszcze trudniej i to długo, bo 2026 rok, prace się zakończą, będą prowadzone etapami. Proszę pamiętać, jeżeli to w ogóle możliwe, to może najlepiej tam gdzieś znaleźć jakieś inne miejsce do parkowania. Jest zapasowy parking, taki tymczasowy, zorganizowany przez szpital przy ulicy Litewskiej. Może tam, może w jakimś innym zakątku osiedla Zawadzkiego. Pani Hanna Pieczyńska, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pani Hanno, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo
za udział w naszym programie. Pozdrawiamy i do usłyszenia. I teraz pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Dzień dobry, panie Wojciechu, witam.
Dzień dobry.
Kiedy tramwaje pojadą ulicą Kolumba na Pomorzany i w drugą stronę?
5 listopada planowany jest tak zwany przejazd techniczny po nowych torowiskach między Nabrzeżem Wieleckim a Pętą Pomorzany. Jeszcze dodam, że jeśli chodzi o ruch kołowy, to już od jutra ma być zlikwidowane wahadło na Kolumba przed skrzyżowaniem z Dąbrowskiego i też wykonawca planuje 21 października, czyli od poniedziałku, czasowo otworzyć wlot ulicy Smolańskiej do Budziszyńskiej, co poprawi komunikację w tym rejonie Szczecina, w tym sensie, że odciąży to wahadło na Włościańskiej.
5 listopada przejazd techniczny.
Tak, to jest przejazd techniczny, który pozwala na weryfikację geometrii torów, poprawnego działania trakcji tramwajowej, ale to nie oznacza jeszcze uruchomienia komunikacji tramwajowej, to trzeba jasno powiedzieć. Po tym przejeździe technicznym będzie można już ten termin ostateczny podać. Myślę, że to będzie kwestia jeszcze kolejnych 3-4 tygodni.
Czyli grudzień.
Nie, no ja mam nadzieję, że to
5 jest... listopada plus 4 tygodnie, to mniej więcej tak wychodzi przed Bożym Narodzeniem.
No tak, no przełom listopada, grudnia, tak można chyba najbezpieczniej to ująć.
No to jednak coś się przesunęło, bo zdaje się, że była mowa o 1 listopada.
Tak, były takie założenia wcześniej, nie udało się tego terminu dotrzymać. No tutaj
a co się stało tym razem?
No tym razem już tradycyjnie kolizje tutaj w tym przypadku konkretnym między Zapadłą a Tamą Pomorzańską. Niespodziewanie pojawił się kabel elektroenergetyczny. No dodatkowo tutaj wystąpiła konieczność jakby współdzielenia placu budowy z firmami zewnętrznymi, które realizują zadania związane z tą inwestycją. No i tutaj był jeszcze taki czynnik w postaci wysokiego stanu wód i to z kolei powodowało konieczność instalacji tak zwanych igłofiltrów do odpompowywania wody z wykopów i obniżania poziomu wód gruntowych. No i to oczywiście nie wpływało pozytywnie na tempo pracy.
Panie Wojciechu, ja staram się bardzo szerokim łukiem omijać cały ten obszar wokół Alei Powstańców Wielkopolskich, bo jest ciężko, prawda?
No jest ciężko.
Jest ciężko. Napisał do nas pan Tomasz, podobno na Powstańców Wielkopolskich przy remoncie drogi jest jakiś Armagedon. Jedyna droga została zamknięta, zrywają nawierzchnię w tej chwili na wiadukcie i nie ma żadnej organizacji ruchu. Czy jesteście w stanie to zweryfikować? Kierowcy nie wiedzą jak jeździć, wyjeżdżają na osiedle Polonia. Zawracają. ZDITM ani Urząd Miasta, Zarząd Ruchu nic nie wiedzą na ten temat, napisał pan Tomasz.
Tutaj
powiem panu szczerze tak, że jakiś czas temu wieczorem późnym, już ciemno było, wjechałem w Aleję Powstańców Wielkopolskich i podobnie jak pan Tomasz odniosłem wrażenie, że panuje dezinformacja. Znaczy nie ma informacji jak jechać, jak się poruszać. Dojechałem w końcu, coś mnie zatrzymało, jakaś bariera, musiałem zawracać i kłopot z tym zawracaniem był.
No to jest oczywiście, musimy pamiętać plac budowy. Tutaj jakby warunki komunikacji są na pewno utrudnione. W tym konkretnym przypadku powodem zamieszania było zamknięcie wjazdu w ulicę Dunikowskiego od strony Powstańców, przypominam, na placu budowy. I zamknięcie lewej nitki Powstańców, tam patrząc od strony placu Szyrockiego na wysokości wiaduktu, który tam jest na Powstańców. To zamknięcie Dunikowskiego miało być od początku. Znaczy Dunikowskiego, wjazd na Dunikowskiego od Powstańców miał być od początku zamknięty, ale na prośby mieszkańców, no właśnie do 15 października on był otwarty. No ale teraz ze względu na kolejne roboty trzeba było go w końcu zamknąć. No i spora część kierowców zignorowała zakaz wjazdu na Powstańców, bo ta lewa nitka została po prostu zablokowana do takiego właśnie ruchu tranzytowego, nazwijmy. No i zaczęli się przebijać nielegalnie lewą nitką w stronę, powiedzmy, obiektów typu biblioteka PUM, czy właśnie wjazd na Dunikowskiego. Część zawracała, część mimo zakazu chodnikiem wjeżdżała w to Dunikowskiego. Czyli krótko mówiąc, jak to się mówi, Armagedon. Natomiast tak jest przy każdej czasowej organizacji na placu budowy, zwłaszcza na organizacji ruchu. Nawet gdybyśmy tam, nie wiem, ulotki, czy ogłoszenia, czy radiowe komunikaty przekazali, to i tak kierowcy jeżdżą na pamięć i tak po jednym, dwóch dniach to wszystko powoli się stabilizuje i w tej chwili już sytuacja jest unormowana.
Dobrze, panie Wojciechu, ostatnie pytanie. Zaczyna się od kiedy? Bo wiem, że dzisiaj jeszcze danych pan nie ma. Zakończyły się w ubiegłym tygodniu konsultacje społeczne dotyczące zmian w szczecińskiej strefie płatnego parkowania i rozmawialiśmy na ten temat jeszcze wtedy, kiedy konsultacje trwały, że jak tylko się zakończą, no jakiś czas będzie potrzebny na podsumowanie wszystkiego, policzenie głosów za i przeciw, to pan powie. Kiedy pan powie?
No ja już rozmawiałem z panem redaktorem Orlikiem, że umówiliśmy się na poniedziałek na jakąś rozmowę na ten temat.
To chciałbym, żeby słuchacze usłyszeli, no bo wiadomo, szczecińska strefa płatnego parkowania, prawda, wszystkich niemal dotyczy i chcieliby się dowiedzieć.
Także trzymajmy się tego terminu.
W poniedziałek będzie o wynikach konsultacji społecznych na temat nowej organizacji strefy płatnego parkowania. W największym skrócie, nieco będzie powiększona, ale znacznie droższa. Pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu. Pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia.
I do usłyszenia. Malutkie sprostowanie od naszego słuchacza. Pan Mirosław telefonował do nas. Powiedziałem o przejściach granicznych, że w Kołbaskowie są prowadzone kontrole po stronie niemieckiej. Samochód musi zwolnić. Policjant tak trochę się przygląda. W Lubieszynie chyba nie ma nic, natomiast powiedziałem, że Rosówek zamknięty, a pan Mirosław natychmiast sprostował, że Rosówek jest już otwarty, remont się zakończył. Dziękujemy za szybki telefon od naszego czujnego słuchacza. Teraz będzie o alkoholu i zapraszam państwa do udziału w tej rozmowie. Z nami jest pan Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta. Dzień dobry, panie Marku, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Witam serdecznie. Pan Marek ostatnio napisał interpelację do władz naszego miasta, interpelację, w której pyta w największym skrócie, co dalej z pomysłem nocnej prohibicji, to znaczy czasowego ograniczenia, czasowego zakazu sprzedaży alkoholu. No może nie w całym mieście, ale przynajmniej w tych punktach, gdzie miasto bardzo mocno cierpi z powodu tej nocnej sprzedaży alkoholu. Panie Marku, jakie były odpowiedzi?
No odpowiedzi były, najpierw powiem tak, panie redaktorze, to najpierw było faktycznie, że złożyłem to zapytanie, ale odpowiedź to już jest taka, no dość, troszeczkę pył czasu czy kurz czasu pokrył ją, bo to jest sprzed 3 miesięcy. Od tego czasu też nie wydarzyło się wiele, ale zaraz też opowiem o wczorajszym spotkaniu. Natomiast odpowiedź jest taka, że mówiąc najprościej, to mimo tego, że w wielu miastach w Polsce tego typu rozwiązania są wprowadzone i są chwalone, to w Szczecinie nie będzie to się wiązało z ograniczeniem ilości spożycia alkoholu. Nie ma to żadnego sensu, a najważniejsze i najistotniejsze, zgodnie z tym, co odpowiadają urzędnicy, to jest edukacja, profilaktyka, rozwijanie świadomości i tyle. Także właściwie na tym się kończę i właściwie myślę, że na tym urzędnicy uważają, że należałoby poprzestać, czyli jest jak jest, jest dobrze, może być tylko lepiej, kiedy będziemy chodzić po szkołach i mówić do dzieci: słuchajcie, nie pijcie, do ludzi pijących nie pijcie, bo nie wolno.
My o tej odpowiedzi nie mówiliśmy, ona jest z lipca i generalnie ta odpowiedź brzmi następująco, że nocna prohibicja niewiele da, albo właściwie nic, więc nie ma sensu w ogóle czegoś takiego wprowadzać. Również ta odpowiedź powołuje się na wcześniejsze spotkanie, na wcześniejsze konsultacje, które odbyły się 17 kwietnia 2023 roku. To była Komisja Rady Miasta i w tej komisji wzięli udział przedstawiciele służb i nie tylko. No ja mam przed sobą, zresztą fragmenty sprawozdania z posiedzenia tej komisji już cytowaliśmy w czasie reakcji. To może przypomnimy niektóre bardzo ciekawe spostrzeżenia. Między innymi inspektor Piotr Makuch, komendant miejskiej policji, wypowiadał się tutaj akurat na temat picia na bulwarach. Jeżeli zabronimy tam spotykania się młodzieży, to pójdą gdzie indziej. Decyzję należy poprzeć na bazie doświadczeń innych miast, które zdecydowały się na takie kroki. Dalej pani Adrianna Brzeźniak-Misiuro, dyrektor w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. To akurat jest już o nocnej sprzedaży taka wypowiedź. Kiedy stworzymy sytuację, że alkohol stanie się dobrem luksusowym, to będzie, proszę pana, jeszcze bardziej kusił, żeby go zdobyć. No i oczywiście nie popiera pomysłu wprowadzenia zakazu sprzedaży nocnej alkoholu w Szczecinie. Tak mniej więcej to wyglądało. I jeszcze jedna rzecz, na jaką powołuje się w tej odpowiedzi na pana interpelację pan Marcin Biskupski, zastępca prezydenta miasta, to, że właściwie o co chodzi, powołano się także na statystyki, czytam w odpowiedzi ogólnopolskie, z których wynika, że z 2477 gmin w Polsce tylko około 10% zdecydowało się zastosować rozwiązanie w postaci ograniczenia sprzedaży nocnej. To jest stan na 2023 rok. No tak, no to po co? Tylko 10%? To ja przeczytam te 10%, jakie to są gminy. Otóż Kraków. Zgodnie z decyzją Rady Miasta od 1 lipca 2023 roku na terenie wszystkich dzielnic będzie obowiązywał nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Prohibicja ma obowiązywać od północy do 5:30 nad ranem. To Kraków. Gdańsk. Władze Gdańska po raz pierwszy wprowadziły nocną prohibicję w centrum miasta w marcu 2022 roku. Początkowo zakaz miał obowiązywać czasowo, jednak jak informują lokalne media, został on przedłużony na kolejny sezon. Zakaz sprzedaży alkoholu w Śródmieściu obowiązuje między 23 a 6 rano. To cały czas mieścimy się w tych 10%. Katowice. Katowice. Nocna prohibicja od godziny 22 do 6 obowiązuje w Katowicach od 2018 roku. Zakaz sprzedaży napojów wysokoprocentowych został jednak wprowadzony tylko w wybranych dzielnicach. W Śródmieściu, Załężu, Szopienicach, Burowcu. Wrocław. Wrocław to kolejne miasto, w którym nocna prohibicja została wprowadzona na terenie Starego Miasta. Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje od 22 do 6. Poznań. Na ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach zdecydowały się także władze Poznania. Zakaz obowiązuje jednak tylko w wybranych dzielnicach na terenie osiedla Stare Miasto, osiedla Świętego Łazarza, a także na Wildze. No i Zakopane, no ale to jeszcze tak, Warszawę sprawdźmy. Nocna prohibicja obowiązuje w kilku gminach w rejonie Warszawy. Natomiast Urząd Miasta Stołecznego Warszawy opublikował wyniki konsultacji społecznych w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. Zdecydowana większość poparła wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta, poinformował ratusz. Po zapoznaniu się z opinią mieszkańców, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zlecił przygotowanie projektu uchwały. Panie Marku, jak pan to skomentuje?
No, jak się okazuje, można. Natomiast no, szczecińskie odpowiedzi nie po raz pierwszy pokazują, że u nas jest dość trudno z tym można, a raczej prostsza odpowiedź jest po prostu zwyczajnie nie da się. No i tyle. Tak to wygląda po stronie urzędników. Ja jako dobrą monetę traktuję osobiście, bo też to nie jest jakieś stanowisko klubu czy nas jako radnych PiS-u, ale jako dobrą monetę osobiście traktuję wypowiedzi przewodniczącego klubu radnych Platformy, akurat Łukasza Tyszlera, który zapowiada przygotowanie takiej uchwały, być może nawet z poziomu klubu radnych, czy też z poziomu faktycznie urzędowego. No bo ten temat trzeba na pewno ruszyć. Z założonymi rękami stać nie można. Rad, że to są kwestie faktycznie w wielu sytuacjach podnoszone i u Państwa na antenie również kwestie związane z zakłócaniem spokoju, zwłaszcza w godzinach nocnych, ale to są też kwestie przyczyniające się, wbrew temu, co mówią urzędnicy, bo z wielu innych źródeł można spokojnie to wyczytać, przyczyniające się do obniżenia poziomu spożycia albo po prostu zwyczajnie mniejszej presji na to, żeby ten alkohol w danym momencie zakupić. Po prostu wiem, że nie ma sklepu, no to nie pójdę i nie kupię w danym momencie. Oczywiście zakładam, że pewnie będą ludzie, którzy... Bo ja wczoraj spotkałem się z panią Misiuro, czyli szefową Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, zapobiegania, która opowiadała o tym, że są takie przypadki, słyszała o takim, być może szczecińskim, że człowiek szedł 30 kilometrów na boso, odmroził nogi, żeby kupić alkohol i w związku z tym takie ograniczenia nie mają sensu, bo jak ktoś chce, to i tak kupi.
Bo
no
można sobie tak. Nogi odmrozić.
Oczywiście, no tylko że mówię, takie argumenty są argumentami, kolokwialnie rzecz ujmując, no, do niczego, delikatnie też o tym mówiąc. Natomiast no, uważam, że standardowo, no, jeśli nie ma pan sklepu jednego, drugiego, trzeciego, to pan nie kupi. Jeśli pan ma zamknięty sklep z telewizorami, to nie kupi pan telewizora w niedzielę i tyle. Jeśli będę miał zamknięty sklep o godzinie drugiej, trzeciej w nocy i nawet, kolokwialnie rzecz ujmując, będzie mnie tam suszyło, no to po prostu zwyczajnie nie kupię tego alkoholu. No i tak się to skończy. No po prostu nie będzie wyjścia. Opowieść o czarnym rynku, o tym, że wrócimy do tych melin różnych, pijackich. W życiu nie słyszałem, w życiu bym tam nie poszedł i tyle. No, są takie opowieści, zawsze grożenie. No, w wielu różnych sytuacjach to mieliśmy, a to, że piesi na przejściach dla pieszych będą ginęli, kiedy przepisy się zmienią, no giną w mniejszej ilości niż wcześniej, a to, że nie wiem, no jak wprowadzimy cenę za chleb, to ludzie będą kradli. No po prostu to są tego typu argumenty, które nie mają później poparcia w rzeczywistości. I ja uważam, że ten temat trzeba na pewno ruszyć w Szczecinie, do niego wrócić i mam nadzieję, że on się gdzieś tam w najbliższym czasie pojawi.
Wrócę do tej odpowiedzi na interpelację z lipca pana Marcina Biskupskiego, bo być może coś się zmieniło w międzyczasie, bo wspomniał pan o tym, że pan Łukasz Tyszler ostatnio w czasie reakcji był raczej za wprowadzeniem wprowadzeniem tej nocnej prohibicji, więc mówię o tym, że coś się może zmieniło. Chociaż na początku w ogóle geneza całej tej historii, czyli jesień 2022 roku, to wszyscy byli za nocną prohibicją i tu nie chodziło o to, żeby nie wiem, ograniczyć trochę spożycie alkoholu, tylko żeby dać ludziom spać po prostu w centrum miasta, w tych miejscach, gdzie są nocne sklepy z alkoholem. To w takim razie przypomnijmy, co powiedział pan Łukasz Tyszler, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia w czasie reakcji całkiem niedawno.
Ja jestem przekonany, że w tej kadencji, a pewnie, bo ta kadencja się dopiero w sumie zaczęła, że z pewnością radni nad tym tematem się pochylą, nawet zresztą szybciej niż myślimy, i znajdą się pewne rozwiązania, które ograniczą jednak dostęp do alkoholu, bo on wbrew temu, co, tak jak pan powiedział, co mówią fachowcy, niekoniecznie może wpłynie od razu na to, że zmniejszy się problem z alkoholizmem, to jednak spowodują chociażby zmianę pewnych zachowań. Ludzi, którzy teraz mogą sobie o pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy wyjść z imprezy i dokupić ten alkohol chociażby w tych sklepach całodobowych, a tak będą o tym musieli pomyśleć wcześniej. Jeśli on się skończy, to po prostu pójdą
spać. Panie Łukaszu, jest pan za nocną prohibicją w niektórych częściach naszego miasta, tak?
Zdecydowanie tak. Musi powstać projekt. My jesteśmy jako klub Koalicji Obywatelskiej w takim toku intensywnych bardzo rozmów na ten temat, żeby wypracować taki też konsensus wśród naszych radnych. I nie ukrywam, że jeżeli go wypracujemy, to myślę, że to się stanie w przeciągu może kilku tygodni.
Kilka tygodni na sporządzenie projektu i później poddanie go pod głosowanie.
Koleżanek i kolegów radnych z pozostałych klubów, a też mamy sygnały, że są chętni do rozmowy na ten temat.
Panie Łukaszu, kiedy może zostać wprowadzona nocna prohibicja w Szczecinie? W dużym skrócie.
Nie ode mnie wszystko zależy. Jako szef klubu deklaruję...
Ja pytam o możliwość. Kiedy może być?
No myślę, że potrzebujemy na pewno około 2 miesięcy, żeby przeprowadzić tą procedurę stworzenia uchwały, projektu uchwały i potem przedyskutowania i na komisjach, bo to ważne. Podejrzewam też, że będzie źródłem ewentualnie pewnych sugestii mieszkańców. To nazwijmy to takimi nieoficjalnymi konsultacjami, bo zaraz się pojawią te wszystkie informacje w mediach, ale także pewnie w social mediach dotrą do nas mieszkańcy. Będzie pewnie sporo sugestii. No więc dlatego zakładam, że to pod 2-3 miesiące. No i taki w styczniu na przykład pewnie może taka uchwała zostać podjęta.
To był pan Łukasz Tyszler w naszym programie, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, a teraz zatelefonował do nas pan Piotr. Dzień dobry.
Dzień dobry, Piotr, niestały słuchacz. Ja w takim temacie właśnie tej nocnej prohibicji, tutaj radni szczecińscy nie mogą tego podjąć tematu. Miasta polskie nie są referencją, Warszawa, Kraków, Olsztyn czy Łódź. No więc ja powiem, że już 10 lat temu w Madrycie to funkcjonowało i mogło funkcjonować i ludzie mimo wszystko się bawili, nadal tam przyjeżdżają, więc świat, jeśli nie będzie referencją dla szczecińskich radnych, to ja już nie wiem, co może pomóc w tym, żeby wprowadzić tą nocną prohibicję w Szczecinie. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję, panie Piotrze. Panie Marku, to jakieś podsumowanie tutaj. Pan Łukasz Tyszler wyraźnie powiedział, że jest za. Właściwie koalicja cała jest także za. Trochę to nie koresponduje z odpowiedzią, którą pan otrzymał, ale niech będzie. Prawda? Stanowisko ewoluuje. To kiedy możemy spodziewać się? Bo było spotkanie, o którym pan wspomniał całkiem niedawno, wczoraj chyba, tak? W tej sprawie.
Tak, ja wczoraj spotkałem się z przewodniczącą gminnej komisji w sprawie akurat zmian w uchwale tej określonej ilość punktów sprzedaży i odległości od niektórych punktów. No, ta uchwała jest dzisiaj wadliwa. Ona pozwala właściwie w każdej sytuacji, w której płot przedszkola albo wyjście z terenu przedszkola jest oddalone od tego wyjścia o 30 metrów od wejścia do przedszkola, to już sprzedaż piwa za samą furtką. I to powiedziano mi wczoraj jasno, bo znalazłem taki przykład, znaczy nie trzeba było dużo szukać, ale gdzie od furtki, czyli tak jak jest podane w uchwale, od wyjścia z terenu znajduje się sklep w odległości 80 metrów, który oferuje wódkę normalnie, zwyczajnie. I okazało się, że liczono od wejścia do przedszkola, które jest położone 70 metrów w głąb terenu, a zatem dzisiaj mamy taką paradoksalną paradoksalną sytuację, że chcąc sprzedawać, mogę raczyć tych panów, którzy często stoją pod sklepami bezpośrednio przy furtce przedszkola. I te tematy na pewno trzeba raz jeszcze przejrzeć, raz jeszcze sprawdzić. Też mamy solidną ilość, w tej chwili ponad 150 więcej możliwych do wydania zezwoleń niż faktycznie wydanych, jeśli idzie o kwestię sprzedaży alkoholu na miejscu, czyli w lokalach. To jest duża różnica i niepotrzebny, uważam, ten margines jest. Chciałbym to poddać gdzieś pod dyskusję na komisji rewizyjnej. Myślę, że w okolicach połowy listopada. No i na ten temat porozmawiać po to, żeby być może tę uchwałę faktycznie uszczelnić. To znaczy ja jestem gorącym tego zwolennikiem. W komisji rewizyjnej pracuje również Łukasz Tyszler, więc myślę, że będziemy tutaj na jednej fali nadawać i ten temat również sprzedaży nocnej, o której państwo mówią od dawna i podnoszą tę świadomość. Zresztą bardzo cenny telefon słuchacza.
My tylko powtarzamy, panie Marku, poradnych, bo tak naprawdę cała historia rozpoczęła się, to jeszcze raz przypomnę, jesienią 2022 roku właśnie od rannych, którzy taki pomysł przedstawili.
I bardzo dobrze, ten temat trzeba skończyć raz na zawsze i rzeczywiście w niektórych miejscach, tam gdzie jest uciążliwość, tam gdzie samochodów podjeżdżających o 2-3 w nocy, trzask drzwi zamykanych, budzi po prostu mieszkańców. Nawet nie to, że Zenek z Kazikiem pobili się pod sklepem, bo to już jest margines, ale po prostu zwyczajnie zwiększony ruch w godzinach nocnych, kompletnie niepotrzebny w danym miejscu. Tam można byłoby to spokojnie wprowadzić bez uszczerbku dla nikogo.
Pan Marek Duklanowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta. Panie Marku, dziękuję. My będziemy cały czas o alkoholu i o tych procesach decyzyjnych w Radzie Miasta państwa informować.
Jeszcze bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. To jeszcze o alkoholu w fabryce wody. Niewiele czasu mamy, ale może zdążę, bo bardzo ciekawy mail od naszej słuchaczki, pani Elżbiety. Szanowni państwo, bo wiedzą państwo w dużym skrócie, alkohol jest sprzedawany w akwaparku w fabryce wody. Teraz pani Elżbieta pisze. Szanowni państwo, jestem biologiem. Wiele lat pracowałam jako toksykolog. Zastanawiam się, jakim cudem ktoś wpadł na pomysł umieszczenia i sprzedaży alkoholu w ogólnodostępnym obiekcie sportowo-rekreacyjnym. Takie miejsce powinno z założenia służyć regeneracji i poprawie zdrowia. Alkohol jest toksyną. Wpływa negatywnie na cały ludzki organizm i to niezależnie od spożytej ilości. Alkohol niszczy komórki serca i naczyń krwionośnych, dewastuje wątrobę i resztę układu pokarmowego. Pozorne działanie relaksujące alkoholu to efekt podtrucia organizmu. Alkohol jest depresantem. Jego spożywanie powoduje osłabienie aktywności układu nerwowego, niedobory serotoniny czy zmniejszenie ilości receptorów opioidowych, co prowadzi do rozregulowania systemu odpowiedzialnego za wydzielanie endorfin. Alkohol wpływa na sposób, w jaki organizm reaguje na zmiany temperatury, zwiększa przepływ krwi na powierzchni organizmu. Ma to szczególne konsekwencje w przypadku korzystania z saun, bo jest dodatkowym czynnikiem obciążającym organizm, powodującym zwiększanie ryzyka niedociśnienia, arytmii serca oraz omdleń. Czy naprawdę obiekt wybudowany i utrzymywany za publiczne pieniądze nie powinien dawać dobrego przykładu i uświadamiać, że spędzanie wolnego czasu nie musi być związane z piciem? Jutro Janusz Wilczyński. W czasie reakcji Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.